Cześć, tu Edyta Jania Kwiatkowska
i Sylwia Henek,
czyli partnerki produktywności. W tym podcaście dzielimy się sposobami, jak pracować i działać efektywniej.
Jak uwalniać czas i wprowadzać zmiany, o których od zawsze marzyłyśmy. Jednym słowem, rozmawiamy o tym, jak pracować mądrzej i mieć więcej czasu na życie.
Dzień dobry.
Dzień dobry, cześć.
Dzisiejszy odcinek zrodził się na kanwie jednej z ankiet, które od Was otrzymałyśmy. W ogóle bardzo Wam dziękujemy za to, że poświęciliście czas i podzieliliście się swoim zdaniem na temat naszego podcastu. Też daliście nam wiele cennych wskazówek i pomysłów, które cały czas mamy na uwadze, planując przyszłe odcinki. Odpowiedź w ankiecie, która tak na nas zadziałała, dotyczyła pytania, czy chcesz nam jeszcze coś napisać od siebie, więc to było jedno z takich końcowych pytań. I ta dziewczyna napisała do nas: odważnie dziewczyny, te podcasty, które są naprawdę wasze, są najciekawsze, nie recenzujcie tych książek i gadżetów, które recenzowali już wszyscy, przecież ci, którzy liznęli tematu produktywności, już dawno je znają, pokażcie więcej kobiecej strony produktywności. Te słowa były tak mocne, że rezonują z nami już od momentu, jak je pierwszy raz przeczytałyśmy i cały czas w nas pracowały. Na różnych naszych spotkaniach, które mamy i które dotyczą właśnie podcastu, kilka razy wracałyśmy do tej frazy, kilka razy zastanawiałyśmy się, w jaki sposób wpleść to do podcastu, bo posiadanie tej odwagi oznacza takie mocne odkrywanie się też często ze swoimi przemyśleniami, z doświadczeniami, pokazywanie takiej prawdziwej siebie, co jest czasami trudne. I właśnie na kanwie tego powstał pomysł na dzisiejszy odcinek. Odcinek o byciu trochę niewolnikiem swojego wizerunku, etykiet, jakie są nam przypisywane, w przeciwieństwie do odwagi w byciu po prostu sobą. O tym będzie dzisiejszy odcinek. Jeszcze raz bardzo dziękujemy osobie, która przysłała nam tą ankietę, bo dzięki tym słowom mocno wprawiłaś nas w taki ruch mocy i trochę podniosłaś nam poprzeczkę do tego, żeby znaleźć takie tematy, które będą ciekawe.
Bardzo się z tego cieszymy, z tego podniesienia poprzeczki, bo tak czuję, że w środku jesteśmy na to gotowe i będziemy umiały to przynajmniej w części unieść, ale chcemy też to robić po to, żeby właśnie przez taki przykład odważnego mówienia o tym, jak można się faktycznie zamknąć w wizerunku. Ja miałam to całkiem niedawno okazję bardzo mocno na sobie przetestować i przeżyć, jak blokujące to może być. Przez taki właśnie przykład na sobie możemy też dawać takie świadectwo, powiedzmy, że można z tym pracować, można wyjść poza to i że warto to robić.
Ja bym chciała jeszcze dodać, że poprzez tą rozmowę, bo ten dzisiejszy odcinek będzie miał formę rozmowy, zobaczymy, gdzie ona nas doprowadzi, bo my same nie wiemy za bardzo, jakie będą jej rezultaty, ale jak sobie o tym pomyślałyśmy, to chciałybyśmy dodać Wam takiej odwagi do działania i trochę przełamywania właśnie tych etykiet, ale też pokazać, jakie ograniczenia te etykiety i bycie trochę w kontrze do samego siebie może to spowodować w naszym życiu. No to zacznijmy od cytatu. Cytat pochodzi z książki Kishimi Ishiro Odwaga bycia nielubianym i brzmi tak. Odwaga bycia szczęśliwym obejmuje też odwagę bycia nielubianym. Kiedy zdobędziesz się na taką śmiałość, wszystkie relacje międzyludzkie przestaną być dla ciebie ciężarem. Co myślisz o tym cytacie? Jak on w ogóle na ciebie działa?
No, on jest bardzo trudnym cytatem, mam wrażenie, bo bycie nielubianym, szczególnie jeżeli ktoś to jakoś okazuje wprost, albo jeżeli jest to jakimś takim jakąś ignorancją, kiedy oczekuje się jakiejś odpowiedzi z drugiej strony, jakiejś reakcji, a przychodzi nic, to jest trudne doświadczenie. To jest takie poczucie, że jest
negatywne.
Się... Tak, negatywne, takie, że jest się nawet w jakiś sposób odrzuconym, nieprzyjętym. I już wtedy zaczynają się takie myśli, czy coś ze mną jest nie tak, coś powiedziałam nie tak, zrobiłam coś nie tak. I w tym się bardzo szybko można zapętlić i zacząć wątpić w siebie tak naprawdę, nie w swoją jakąś wartość, od nawet jak czasami bardzo małej rzeczy.
Powiem ci, że właśnie dlatego wybrałam ten cytat, bo bardzo mi się podoba to zestawienie tego, że można być szczęśliwym właśnie dlatego, że jesteś nielubianym. To jest takie jakby kontrintuicyjne do tego, co nam się wydaje, bo często staramy się zadowolić innych, jakby spełniać te normy, spełniać ten wizerunek, jaki inni mają też na nasz temat, właśnie po to, żeby być szczęśliwymi i zadowolonymi.
Nawet bym powiedziała trochę inaczej, że można być szczęśliwym, kiedy dla nas tak naprawdę nie ma znaczenia, czy ktoś nas lubi, czy nie. W sensie, że nawet nie, że kiedy jesteśmy nielubianym i spotykamy się z tym, że ktoś nas nie lubi, tylko że spotykamy się z ludźmi, którzy nas lubią, czasami spotykamy się z reakcjami bycia nielubianym, ale tak naprawdę nie robi to na nas takiego dużego wrażenia, ponieważ my sami siebie lubimy i my sami znamy własną wartość. I to z tego wynika w ogóle całe nasze życie, na tym się opieramy.
Tak, ale też jest dla mnie w tym jakaś taka moc, że podejmujesz różne działania, które mogą doprowadzić do tego, że będziesz nielubiany. W sensie jest to takie bardzo silne i takie mocno przemawiające do mnie, że mogę być asertywna, mogę pokazywać siebie właśnie ze względu na to, że chcę być w zgodzie ze sobą.
Może być taki przykład nawet bardzo prozaiczny i przyziemny w postaci tego, że mogę zmienić kierunek mojej działalności i stracić ileś ciężko pozyskanych obserwatorów na Instagramie. I trudno mi się z tym zmierzyć, ale właśnie jest to odważne i jest to też takie lekkie ostatecznie, jak się to już zrobi, że pozwalasz sobie na to, no bo przyświeca ci jednak ta myśl, że no ty chcesz być w tym życiu szczęśliwa, jest ci to potrzebne do tego, żeby sobie tego więcej dać.
Myślę, że drugą rzeczą, która powoduje, że ten cytat bardzo na mnie mocno oddziałuje, jest to, że przez wiele lat funkcjonowałam trochę w tym trybie chęci zadowolenia innych i takiego spełnienia ich oczekiwań po to, żeby mnie lubili. Dla mnie, szczególnie jak prowadziłam własny biznes i miałam tą wizję, że jeżeli postawię na siebie i na przykład nie zgodzę się na wykonanie jakiejś rzeczy, bo nie wiem, bo już nie mam czasu, bo mam za dużo zadań i na przykład powinnam bardziej się skupić na swoim życiu prywatnym niż na pracy, to bałam się tego, że to będzie skutkowało takim brakiem zrozumienia ze strony klientów, że to będzie skutkowało tym, że ostatecznie odejdą. W takim dużym uproszczeniu będzie właśnie skutkowało tym, że mnie nie będą lubić, w pewnym sensie mnie odrzucą. I to było coś, z czym bardzo długo się zmagałam, prowadząc własną działalność. Tam już na końcówce własnej działalności miałam takie kilka momentów, że postawiłam na siebie. I to było bardzo wyzwalające. Moment, w którym właśnie wyraziłam swoje zdanie w sposób asertywny. Powiedziałam, że pewne rzeczy mi się nie podobają. Albo moment, w którym nie wzięłam jakiejś usługi ze względu na to, że w tamtym czasie ważniejszy był mój czas prywatny poświęcony na inne rzeczy. To uczucie, pamiętam to do dzisiaj, bo cały czas mam wrażenie, że go doświadczam w momencie, kiedy właśnie stawiam na siebie, było uczuciem takiej wolności i takiego świadomego wyboru i postawienia właśnie na siebie.
Mam wrażenie, że takie momenty właśnie, kiedy sobie to dajemy, to pozwolenie na bycie sobą, to że one naprawdę nas tak bardzo rozwijają. W sensie to są czasami krótkie momenty, czasami długo się do nich zbieramy, ale kiedy one się wydarzają, to one robią jakby taki trochę, nie wiem, takie przyspieszenie tego rozwoju czy coś takiego, jakaś taka jest akceleracja. że faktycznie potem możemy jakby trochę na innym jakby takim vibe'ie dalej jechać. Nie wiem, czy też to tak odbierasz, że kiedy tak. postawisz w końcu na siebie i widzisz raz, że świat nie wybucha, może się to spotkać czasami z jakimś tam nieprzyjemnym odbiorem od klienta, ale on też ma prawo zareagować tak, jak potrzebuje zareagować, ale to, że ty sobie nie zabierasz, żeby jemu dać, a siebie też stawiasz właśnie przynajmniej na równi z tym klientem, to jest bardzo ważne i bardzo dużo daje.
No to daje takiego uczucia takiej sprawczości i właśnie tej odwagi. I wydaje mi się, że właśnie jeżeli doświadczysz raz czegoś takiego, to potem za każdym kolejnym jest coraz łatwiej i jakby to stawianie na siebie przychodzi ci tak z taką dużą łatwością.
I mam wrażenie, że właśnie później można o tym mówić, tak jak my teraz mówimy, bo może powiem o moim ostatnim przykładzie tego takiego skrętu z bycia ekspertką od roślin egzotycznych w kierunku pomagania głównie kobietom w prowadzeniu ich biznesów w świecie online. To dla mnie też było duże, żeby wyjść właśnie z takiej etykiety bycia ekspertką od roślin, szerzej dalej na nowy teren. Z jednej strony właśnie ta obawa, że osoby, które gdzieś tam są ze mną przez rośliny, tego nie zrozumieją, poczują się jakoś, nie wiem, odrzucone też, czy coś takiego, znielubią mnie, że to będzie coś, co przyniesie mi, nie wiem, jakieś złe konsekwencje biznesowe, osobiste, różne, ale jednocześnie mam to doświadczenie już, że kiedy skręciłam, zaczęłam aktywnie pracować, już mam teraz też klientki właśnie na konsultacje biznesowe i widzę, jak ja się rozwijam w tym temacie, widzę, że nic tam też nie wybuchło w roślinnym temacie, bo tam nadal jestem i że naprawdę jak ja dobrze się ze sobą czuję, jak mi się dobrze w pracy pracuje, jaką to ma moc tak naprawdę, stawanie za sobą.
No tak, bo to bycie nielubianym to nie tylko jest kwestia właśnie jakiegoś takiego stawiania na siebie w kontekście właśnie tej asertywności i wokalizowania swoich potrzeb, co również bycie trochę w takich ramach etykiety, która nam została przypisana i tak jak mówisz, funkcjonowałaś pod etykietą ekspertki od roślin, egzotycznych i takie wyjście poza tą etykietę, poza to, jak inni cię widzą, jest bardzo trudne. Ja też, jak byłam prawniczką, bardzo mocno zmagałam się z tym obrazem właśnie poważnej pani prawnik, szczególnie też, że zakres prawa, którym się zajmowałam, on był bardzo mocno osadzony w sprawach biznesowych, w sprawach związanych z przedsiębiorcami, więc to też dodatkowo narzuca pewien formalizm i taką powagę w relacjach z klientami i też w tym, w jaki sposób pokazuje swój wizerunek. I ja przez te wszystkie lata, jak wykonywałam ten zawód, z jednej strony to lubiłam, bo trochę wchodziłam w inną rolę zawodową i to było tak, że ona nie była całkowicie jakby rozbieżna z moją osobowością, ale miałam takie uczucie, że ja prywatnie to ja inna zawodowo i wiele tematów, które na przykład mnie interesowały w pewnym momencie właśnie też związane tematy z samorozwojem, z produktywnością, potem się pojawił nasz podcast też, jak jeszcze wykonywałam ten zawód, to wiele tych tematów czułam, że nie mam za bardzo przestrzeni, żeby o nich mówić głośno, ponieważ przecież ja jestem poważną panią prawnik i tutaj za bardzo nie ma przestrzeni na to, żeby wychodzić poza te ramy, w jaki sposób widzą mnie inni.
Masz na myśli, że już myślałaś właśnie o tym odbiorze, co by było, gdyby jakby tak. odebrały to osoby, które by usłyszały, że interesujesz się takimi rzeczami i już po prostu siebie ograniczałaś de facto, nie?
Tak. I to jest właśnie dla mnie coś, co wiąże się trochę z tym byciem niewolnikiem etykiety, byciem niewolnikiem wizerunku, że To jest bycie niewolnikiem etykiety, tego wizerunku, które sami na siebie narzucamy. I według mnie problem pojawia się wtedy, kiedy to nas blokuje przed działaniem, które chcemy podjąć, które jest czymś dla nas istotnym, ale z obawy przed tym, w jaki sposób inni to odbiorą, nie podejmujemy tego działania.
Tak teraz mi przyszło, że ta etykieta czasami może być fajna, tak jak sobie myślę, nie wiem, w połowie mojej drogi do eksperckości, jak już zaczęto mnie tak nazywać, to ja się tym jarałam i chciałam być jeszcze bardziej właśnie w tym i to mnie motywowało gdzieś tam do dalszego kształcenia się, szkolenia, ale potem stało się to takim właśnie kloszem, spod którego trudno mi się było wydostać. I warto właśnie pomyśleć o tym, jak to na nas działa, nie?
Ja myślę, że ta granica między właśnie tym, że ta etykieta, którą mamy, jest fajna, wspierająca, motywująca do rozwoju i do działania, a tym, że nas blokuje, może być cienka. I wydaje mi się, że trzeba sobie, nie wiem, zdefiniować jakieś takie kryteria, które przyjmujemy do zweryfikowania, z którą sytuacją mamy do czynienia. W moim odczuciu jednym z tych kryteriów jest to, czy chcę coś bardzo zrobić i mam ochotę to zrobić, ale tego nie robię, ponieważ ta etykieta trochę mnie przed tym blokuje. I wydaje mi się, że jeżeli tak się dzieje, to znaczy, że ona zaczyna działać na naszą niekorzyść. No dobra, to mam w takim razie pytanie, jak to jest u ciebie teraz? Czy czujesz, że jesteś niewolnikiem swojego wizerunku, czy masz łatwość w pokazywaniu takiej prawdziwej siebie, czy są jakieś ograniczenia, które na ciebie wpływają?
Jeśli chodzi o ten wizerunek ekspertki od roślin, to tam już nie czuję takiej blokady, ale miałam ją. Przez pewien czas właśnie miałam coś takiego, że myślałam o sobie, że jestem w zasadzie w cudzysłowie tylko tym albo aż tym, zależy kto patrzy, ale dla mnie to się ostatecznie okazało być tylko tym, bo chciałam właśnie więcej. A teraz idzie to trochę dalej, dlatego że bardzo mocno wywoła mnie pewien temat, który już tutaj nazywam pewnym tematem, co jest symptomatyczne, ale bardzo mocno woła mnie human design. I to jest coś, co potrzebuję jeszcze oswajać. Tutaj to jest też pierwszy raz tak głośno, że o tym mówię, ale myślę, że to też jest dla mnie takie ćwiczenie rozwojowe, żeby właśnie nauczyć się o tym mówić z taką odwagą, dlatego że ja wiem, że ja to będę robić, bo jestem do tego bardzo mocno przekonana. Osobiście bardzo mi to i w biznesie, i w prywatnym życiu pomogło i chciałabym też sama pomagać dzięki temu narzędziu innym osobom. Natomiast jest to narzędzie dość specyficzne, które w ogóle nijak nie przystaje do tego, co ja do tej pory robiłam. Do osób, które mnie gdzieś tam znają, będzie to pasowało też do mojej osobowości, do mojego kręgu zainteresowań, ale do osób, które znają mnie pobieżnie, mogą się zdziwić i tam już jest to miejsce na taką ocenę, którą czasami jest mi jeszcze ciężko unieść. Takie właśnie nawet niezrozumienie, może znielubienie, może nie, chociaż są pewne takie obawy też. Natomiast to, co bardzo mi tutaj pomaga, to taka myśl, że tak jak ja nie chcę być oceniana przez innych i ja nie chcę lubić innych i być przymuszana do tego, żeby się z każdym zgadzać i każdego lubić, tak ja daję innym prawo do też własnej reakcji na różne rzeczy, do tego, czy mnie lubią, czy mnie nie lubią, czy jest mi po drodze z moimi nowymi tematami, z moją ścieżką i to, co przekazuję, czy może nie. I tak czy inaczej wszystko jest okej.
Okay. Wiesz, ja sobie tak pomyślałam, jak ciebie słucham, o tym, że jest trochę tak, że żyjemy w społeczeństwie, które lubi etykiety i te etykiety nam ułatwiają funkcjonowanie i faktycznie takie porządkowanie świata pod kątem różnych terminów i wyobrażeń, jakie mamy na dany temat. I głównym błędem tego etykietowania i upraszczania świata jest to, że zapominamy o tej wielowymiarowości i zapominamy o tym, że w sytuacji, w której ty na przykład jesteś ekspertką od jednego tematu, to możesz mieć wewnętrzne zainteresowania, które stoją całkowicie, powiedzmy, na drugim biegunie skali zainteresowań i to, że trochę właśnie wymykasz się z tych ram, które zostały, w które zostałaś wsadzone, wcale nie oznacza, że to ten nowy temat, którym chcesz się zajmować, jest, nie wiem, jakiś taki mniej ciekawy, albo...
Że w ogóle nie powinnam, że powinno mi się zabronić, tak. Dlatego że to nie pasuje jedno do drugiego, nie?
Dokładnie. Mhm. I wydaje mi się, że trochę właśnie z tym byciem niewolnikiem tego wizerunku właśnie jest trochę to, że sami boimy się wyjść poza te ramy, które gdzieś tam ktoś nam narzucił, a może nawet czasami my sobie sami narzuciliśmy. Ja jak spytałam cię o to, jak to teraz wygląda, to też mam podobnie ze swoim podejściem, bo wydaje mi się, że w dużej mierze dość mocno wyrażam siebie i jestem taka w tym szczera i też nie mam problemu z pokazywaniem swojej osobowości w pracy, ale są takie obszary, gdzie mam jeszcze problem z dzieleniem się z sobą i to jest na przykład mówienie o naszym podcaście i publikowanie go na LinkedInie, ponieważ LinkedIn mi się kojarzy z takim obszarem i z taką platformą bardzo mocno merytoryczną, biznesową, konkretną i tak dalej. A ja wiem, że my w temacie nie mówimy o konkretnych narzędziach. Nie mówimy o produktywności w znaczeniu...
Nie pasujemy do tej etykiety.
Nie pasujemy do tej etykiety i trochę mam z tym problem. Cały czas też próbuję to przełamać, żeby pokazać tą część siebie, która jest dla mnie bardzo ważna, bo tematy, które poruszamy, to, że już w zasadzie robimy to od roku, nic na tym nie zarabiamy. Jest to naszym hobby, jest to czymś, co po prostu daje nam frajdę i wiem, że to jest coś dla mnie bardzo ważnego, ale mam w sobie taki w dalszym ciągu, mimo że mam świadomość tego, to mam trochę ten taki opór z oswajaniem mówienia o tym. W sumie rozmawiałyśmy o tym przed tym odcinkiem, że odwaga w działaniu i taka odwaga w zrobieniu czegoś w swoim życiu to jest jedno, ale ta odwaga w mówieniu o tym to jest kolejny krok.
No super, że to mówisz i tu mi przychodzi taka mocna myśl, którą niedawno usłyszałam na szkoleniu w czułym rozwoju Dari Dal. Możecie sobie wygooglować, serdecznie polecam, szczególnie kobietom, tak na marginesie. Ale to zdanie brzmiało mniej więcej tak, że wstyd to jest taka emocja, która jest złodziejem naszych doświadczeń. I mam wrażenie, że czasami właśnie, kiedy my się blokujemy przed mówieniem o czymś, to jest z takiej obawy, jakby z takiego pewnego wstydu, że nie pozwalamy sobie na to, żeby być tam właśnie tak w pełni, bo czujemy się zawstydzone tą możliwą reakcją, która może być no właśnie różna. Możemy być posądzone o to, że jesteśmy nieprofesjonalne, że tu sobie jakieś kobiece rozmówki uprawiamy i udajemy, że to jest o produktywności, a to jest po prostu jakieś wielkie nic. I sporo mamy w ogóle takich myśli na pewno, ale chodzi o to, że to nam też zabiera pewne doświadczenia, które mogłybyśmy mieć, gdybyśmy przyjęły, zaakceptowały to uczucie, ale mimo to mówiły o tym jakby dalej, szerzej, tak jak tak naprawdę chcemy.
Bardzo mocno to na mnie działa. W sensie...
Na mnie też, totalnie. Ja wiem, że to było mocne, ale specjalnie to powiedziałam, bo mam wrażenie, że mamy taki moment serio mocny, teraz jakby na żywo, że i mi on jest potrzebny, ale on się nam przyda.
Tak, bo wiesz, jak sobie myślę o tym wszystkim, co byśmy straciły, gdybyśmy nie robiły tego, gdybyśmy jakby zrezygnowały z... nie wiem, z prowadzenia podcastu, z tych rozmów i nawet z tego komunikowania, no bo prawda jest taka, że powoli ja trochę się przełamuję na tym LinkedInie i trochę jakby komunikuję nasz podcast, ale też właśnie jesteśmy na tych innych socialach, gdzie też mówimy o różnych takich rzeczach, które są naszymi takimi wewnętrznymi różnymi przemyśleniami. I tak sobie myślę, ile po prostu bym straciła, gdyby to się nie działo. Gdybym dała się całkowicie zablokować temu wstydowi i gdyby to zawojowało właśnie moimi działaniami.
Tak, właśnie to uczucie, czy ta obawa przed odrzuceniem, przed tym, że ktoś ci powie, że co to ma być i że jesteś kiepska i że jakaś nawet niedorobiona czy coś takiego, no bo różne rzeczy można w tym naszym życiu usłyszeć i jeżeli my w sobie nie mamy tego mocnego takiego ugruntowania, że my jesteśmy okej, obojętnie co my nie robimy, to jak nie mamy możliwości powrotu do tego, jak się spotkamy z czymś takim trudnym, jak te uczucia, to wtedy jest nam bardzo trudno. A przez to, że my sobie też to ćwiczymy, tutaj nawet po prostu publikując ten podcast, rozmawiając, mówiąc już naprawdę coraz bardziej otwarcie o różnych rzeczach, do których my też docieramy, bo to nie jest tak, że my sobie gdzieś tam bardzo jakoś odważnie myślimy, tylko my też, dla nas to też jest taki proces i to jest bardzo ciekawe tak w tym być, to, że to nam dalej jeszcze bardziej buduje to poczucie własnej wartości, jeszcze nam więcej dodaje mocy, ale najlepsze jest to, że fajnie się żyje po prostu. Ja mam teraz naprawdę takie uczucie, nawet w tym momencie, że mi jest po prostu fajnie ze sobą i że coraz bardziej, no bo nie wiem, ile tam mam jeszcze takich masek, których w ogóle nie podotykałam, nie? Ile tych etykiet i takich różnych wizerunkowych naklejek mam, do których się jeszcze nie dokopałam i nie wiem, że gdzieś działam po prostu też w takim celu, że chcę siebie chronić tak naprawdę, no bo to o to chodzi. My dlatego się w tym wszystkim blokujemy, dlatego robimy stop, nie idziemy ten krok dalej, nie mówimy o tym, bo my się chcemy chronić. No to jest jakby z najlepszych pobudek. Jak uznamy, że chcemy jednak tam coś zrobić dalej, to też tam się dużo fajnego dzieje, jak sobie w końcu na to pozwolimy, co też nie oznacza, że warto iść po prostu jakby na takie YOLO i wszystko teraz naraz i teraz wszyscy niech słyszą, tylko po prostu w swoim tempie. Niech to jest takie z czułością dla siebie.
Tak, z takim myśleniem o sobie, zadbaniem o swój dobrostan i po prostu jeden malutki kroczek do przodu, a nie od razu wielki skok. I tu bym chyba zakończyła, bo powiem szczerze, że bardzo przyjemne jest to uczucie, które się zrodziło w trakcie tej rozmowy i znowu mam to takie uczucie trochę takiej wolności i swobodnego wyrażania siebie. I tego bym Wam też życzyła i mam nadzieję, że ten odcinek trochę Was do tego zainspiruje, jeżeli macie z tym problem, a jeżeli nie macie z tym problemu, to bardzo Wam zazdroszczę. I dajcie nam znać, co uważacie na temat tego odcinka.
Jesteśmy bardzo ciekawe. Przy okazji, jeśli wyłapaliście po drodze, mamy newsletter, zachęcamy do zapisu. Jest to dostępne na naszej stronie głównej. Przy każdym jednym odcinku na stronie naszego bloga też znajdziecie odpowiednie okienko. Zachęcamy, zapraszamy.
Do usłyszenia w przyszłym odcinku.
Cześć, pa, pa.